Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po Pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla Społeczeństwa. Gościem odcinka jest doktor habilitowany nauk o zdrowiu, inżynier Tomasz Wolak, który jest specjalistą w dziedzinie obrazowania czynnościowego mózgu fMRI i kierownikiem Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Zajmuje się metodologią badań fMRI, dydaktyką, badaniami zmysłów, a w szczególności zmysłu słuchu. Konsultuje wiele projektów i badań wykorzystujących technikę fMRI. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji pod tytułem Po pierwsze zdrowie. Dzisiaj do mikrofonu udało mi się zaprosić pana doktora habilitowanego inżyniera Tomasza Wolaka. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Jest pan specjalistą od radiologii i badania mózgu.
Tak, można powiedzieć, że bardziej jestem specjalistą od aparatury biomedycznej, ale przede wszystkim właśnie aparatury od badania mózgu. I tutaj konkretnie od rezonansu magnetycznego, ale również zajmuję się i tomografią komputerową, i elektroencefalografią, no i generalnie aparaturą, która pozwala badać mózg.
Już teraz bardzo dokładnie, prawda? Bo kiedyś to były takie... No a poza tym mamy, zdaje się, mapę mózgu, tak? Czyli mamy
tak,
już mamy, wiemy mniej więcej, co do czego dopasować.
Tak, mamy szereg atlasów mózgowych, które nam no, bardzo ułatwiają jakby później interpretację naszych wyników. I faktycznie takie atlasy, no ja znam już ponad 20 takich atlasów, które pokazują przeróżne funkcje, pokazują struktury anatomiczne, połączenia funkcjonalne. I no i dzięki tym atlasom no jesteśmy w stanie się poruszać w tych naszych badaniach i namierzać jak gdyby obszary, które nas interesują. No ale przede wszystkim tutaj, jeśli chodzi o akurat zespół, którym pracuję, to posługujemy się funkcjonalnym tomografem komputerowym, czyli znaczy funkcjonalnym rezonansem magnetycznym, czyli właśnie tak naprawdę to jest rezonans magnetyczny plus dodatkowe oprzyrządowanie, które pozwala badać mózg w stanie aktywności.
W trakcie jak gdyby działania, tak?
Tak, w trakcie działania.
Czyli, mamy... czyli to nie jest takie zdjęcie, tylko to jest po prostu film jak gdyby.
Tak, można powiedzieć, że to jest film, dlatego że no, jakby w czasie badania zbieramy no, tysiące obrazów, które później sekwencyjnie analizujemy, sekunda po sekundzie. Wiemy dokładnie, co się w danej sekundzie dzieje, dlatego że mamy no, specjalne urządzenia, które pozwalają nam stymulować mózg. Tak? Mamy generalnie no, stymulacja mózgu polega na tym, że wejściem do mózgu są nasze zmysły, więc musimy mieć urządzenia, które za pomocą zmysłów trafią do naszego mózgu z odpowiednią sekwencją bodźców.
A, czyli takie ukłucia co sekundę w palec znaczy, na przykład.
No
tak?
Na przykład, tak. Znaczy głównym naszym urządzeniem takim wyjściowym no to chociażby są słuchawki. Oczywiście specjalne słuchawki, które działają w polu magnetycznym skanera. Bo jest to bardzo wysokie pole i zwykłe słuchawki, gdybyśmy tam użyli, no niestety
no
przestałyby
tak,
działać.
No tak? Na elektromagnesie, więc
dokładnie,
to by przestało więc, działać.
No raz, żeby magnes wciągnął te słuchawki do środka, a dwa, że no, po prostu by nie działały. Także mamy specjalne rodzaje słuchawek, które w tym polu magnetycznym są w stanie działać. I to jest no, wejście słuchowe. Mamy specjalne urządzenia do stymulacji wzrokowej. Są albo specjalne monitory, które w polu magnetycznym no, wyświetlają
też
obrazy,
działają.
Tak, to też nie jest zwykły monitor, tylko specjalnie ekranowany. Jest też takie urządzenie jak gogle. To jest no, coś w rodzaju takiej, wygląda jak lornetka mniej więcej, na końcu której zamiast po prostu soczewek jest, są ekrany, ekrany takie OLED-owe. Na tych ekranach wyświetlane są obrazy generowane przez komputer. No i osoba badana widzi, jak gdyby to jak przez lornetkę, widzi obraz komputera. I w zasadzie wszystko, co jesteśmy w stanie wygenerować na komputerze, jeśli chodzi o obraz, no to to wszystko trafia bezpośrednio na oczy, jak można powiedzieć, na wejście wzrokowe do pacjenta. Pacjenta tudzież osoby badanej. Mamy też urządzenia typu olfaktometr, na przykład do stymulacji zapachowych. czyli specjalne urządzenie, które miesza różnego rodzaju zapachy, generuje właśnie takie zapachy dokładnie synchronizowane w czasie, czyli mamy też za pomocą komputera sterowanie, kiedy który zapach się pojawi, w której sekundzie, jakim natężeniu.
A to przyjemne zapachy, mam nadzieję.
Zazwyczaj tak, chociaż też takie mniej przyjemne też używamy, bo to różne jak gdyby są zadania do podczas badań. Więc tego typu urządzenia służą jak gdyby do właśnie stymulacji pracy mózgu poprzez nasze zmysły.
No idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby można było po prostu biegać z tym, tak? Żyć normalnie tak. I przez cały dzień badać pacjenta, no ale to jest niemożliwe.
Tak.
Dlatego tutaj, taka stymulacja jest
ograniczeniem
konieczna.
W rezonansie magnetycznym jest właśnie ta przestrzeń zamknięta. Znaczy jest to po prostu tunel, do którego wjeżdża pacjent. No i nie są to naturalne warunki badania. To jest właśnie to nasze ograniczenie, ale tutaj też już dużo nam pomaga właśnie ta wirtualna rzeczywistość, tak? Czyli jeśli mamy gogle, które tak naprawdę, no jak przyłożymy pacjentowi, tudzież osobie badanej do oczu, no to ta osoba, można powiedzieć, no wchodzi jak w wirtualną rzeczywistość, tak? Czyli ma przed sobą obraz wygenerowany przez nas, ma słuchawki, przez które słyszy dźwięki. Można powiedzieć, że prawie w pełni się zanurza w tej wirtualnej rzeczywistości.
Zapach ma, tak,
jeszcze zapach może mieć. Może mieć jeszcze stymulacje sensoryczne, dotykowe. Więc tak
drgania
naprawdę,
jakieś, tak?
Tak, drgania, jakieś tam ukłucia, jakieś ruchy i tak dalej. Więc
czyli
tak naprawdę,
Dolby Surround właściwie, tak jak w kinie teraz, tak?
Tak, za pomocą wszystkich zmysłów, można powiedzieć, możemy tą osobę stymulować. No i wtedy planujemy różnego rodzaju scenariusze, tak? Czyli mamy, w zależności od tego, co chcemy zbadać, jakie funkcje, to planujemy taki scenariusz badania. Te scenariusze planują właśnie zazwyczaj psychologowie, tudzież kognitywiści. I taki scenariusz badania zazwyczaj musi być w miarę krótki, żeby osoba badana była w stanie wytrzymać tak długo w skanerze. A jednocześnie musi być na tyle długi, żebyśmy zebrali odpowiednią ilość danych do tego, żeby później na podstawie tych właśnie naszych obrazów, tych danych sprawdzić, jakie obszary mózgu zostały pobudzone, w jakiej kolejności, tudzież co się tam w ogóle w mózgu zadziało w momencie, kiedy żeśmy dany scenariusz uruchomili. Także możemy tak naprawdę, mamy pełną paletę możliwości, prawda, że możemy układać dowolnie te scenariusze i badać dowolne funkcje mózgowe. I tak naprawdę.
Znaczy za każdym razem używa się właśnie tych wszystkich naraz stymulatorów, to znaczy i dźwięku, i obrazu, i zapachu, czy wybiórczo na przykład badamy tylko słuch, no to reszta milczy, a tylko słuch, włączamy go, jakieś
zazwyczaj dźwięki. Zazwyczaj, znaczy takie dwa główne źródła to jest wzrok i słuch. No i te zazwyczaj używamy prawie w każdym badaniu. Zapachy już rzadziej. Tu już zazwyczaj, jeśli mamy właśnie jakąś integrację zmysłów, typu właśnie, że chcemy połączyć bodźce, na przykład, nie wiem, wzrokowe albo słuchowe z zapachem jeszcze, no to wtedy używamy tych zapachów. Albo gdy chcemy po prostu zbadać reakcję na zapachy, to wtedy używamy olfaktometrów. Natomiast zazwyczaj to są właśnie stymulacje wzrokowe i słuchowe.
Ile trwa czasu takie badanie? To zależy pewnie od tego, co chcemy zbadać.
Tak, zależy od tego, co chcemy zbadać. Powiedzmy, że w naszych projektach, tak naprawdę zależy od tego, jaki jest cel tego badania, bo tak naprawdę badania fMRI, czyli badania czynnościowe mózgu, mają takie dwa główne jakby cele. Jeden z nich to jest badanie takie bardziej kliniczne, czyli po to, żeby zbadać, załóżmy przed operacją neurochirurgiczną, chcemy zbadać okolice na przykład mózgu, które będą operowane, tak? Czyli załóżmy, że mamy tam jakiś nowotwór, jakiś guz albo ognisko padaczki. No i pacjent ma mieć przeprowadzoną operację neurochirurgiczną. Oczywiście neurochirurg doskonale wie, jakie są struktury w mózgu, jak one funkcjonują, jakie mają funkcje, co może ruszyć, a co nie może ruszyć. Natomiast ta patologia, czyli guz albo właśnie ognisko padaczki, zmienia położenie tych funkcji I tutaj takie badanie czynnościowe jest niezwykle pomocne w tym, żeby lekarz zobaczył, czy ten guz powodował na przykład przesunięcie danego obszaru, który pełni daną funkcję, czy wręcz jakby, można powiedzieć, ten guz zjadł tą funkcję, czyli po prostu uszkodził na dobre ten mózg w tym obszarze i ta funkcja po prostu zaniknęła. Więc to są takie cele kliniczne, tak? Czyli żeby dokładniej zbadać, jak choroba zmieniła organizację mózgu. Mhm. Drugi cel taki, można powiedzieć, no, bardziej jak gdyby intensywnie eksplorowany, to są cele naukowe, badawcze. Czyli po prostu chodzi o poznanie mózgu, o to, jak mózg funkcjonuje. I tutaj no, można powiedzieć, że 99% badań w ogóle z użyciem tej techniki to są właśnie te badania naukowe. I tutaj w tych projektach, no, o ile w tych właśnie klinicznych badaniach, to co pan pytał, o ile to trwa, to w tych klinicznych badaniach staramy się to minimalnie skrócić, czyli powiedzmy poza takim strukturalnym badaniem mózgu, które zazwyczaj jest zrobione, to dokładamy po prostu jakieś, nie wiem, 5-10 minut takiej stymulacji dodatkowej z użyciem konkretnych zestawów bodźców, żeby właśnie zbadać te obszary, które nas interesują. I to jest, tak jak powiedziałem, no, 5, 10, czasami 15 minut. Natomiast w tych badaniach naukowych, no to bywa, że i 2 godziny skanujemy ten mózg. Także tutaj w projektach, na przykład, które my wykonujemy, to no, męczymy tą osobę za 2 godziny skanerza, aczkolwiek też dzielimy ten czas na takie krótsze wejścia. No bo wiadomo, że no wyleżeć w skanerze bez ruchu 2 godziny to jest
no właśnie,
bardzo tak ciężko.
Myślałem, że to nie jest łatwe.
Nie jest łatwe, dlatego jakby dzielimy ten czas na krótsze takie odcinki, gdzie osoba badana jakby wjeżdża do skanera, ma powiedzmy 40 minut takiego badania, potem wypuszczamy ją ze skanera, tak? Może chwilkę się zrelaksować, odpocząć, nie wiem, coś tam przekąsić. I potem znowu wchodzi na kolejną sesję, znowu badamy około 40 minut, no i tak 2 albo 3 sesje czasami się odbywają. No i podczas takiego 2-godzinnego badania zbieramy no, kilkaset tysięcy obrazów, które są zbierane właśnie w czasie no, różnych takich stymulacji, które tam zaplanowaliśmy.
Czy no już widzimy na ekranie komputera trójwymiarowy obraz, czy ciągle to są takie plasterki, które jak gdyby możemy
to znaczy,
obserwować?
To, co zbieramy w czasie badania, zazwyczaj to są właśnie plasterki, z których my później składamy te takie trójwymiarowe obrazy. Więc my tak naprawdę, można powiedzieć, podczas badania zbieramy tylko jedynie dane. Oczywiście są też takie badania, gdzie możemy już w czasie badania zobaczyć w czasie rzeczywistym obraz funkcji mózgu. Czyli widzimy już tą mapę trójwymiarowego mózgu, widzimy, które obszary się aktywują w czasie konkretnych symulacji. I to są tak zwane badania czasu rzeczywistego. Ale większość projektów jednak polega na tym, że my układamy scenariusz badania, czyli wiemy dokładnie, co w danym momencie się będzie działo, a potem, jak już zbierzemy no, te tysiące obrazów, to wtedy dopiero zaczyna się analiza tych obrazów. Czyli tak naprawdę no, komputer nasz no, musi wykonać olbrzymią ilość operacji na tych obrazach, dlatego że musi te obrazy najpierw przygotować do analizy, czyli po pierwsze, no wiadomo, że podczas badania te osoby się ruszają, tak? Więc musimy zrobić tak zwaną korekcję ruchu tych obrazów, tak? Czyli żeby ustawić jakby wszystkie obrazy dokładnie w tym samym położeniu, czyli jakbyśmy ten
to
mózg...
Mimo, że pacjentowi mówi się, żeby się nie ruszał, to on się i tak rusza. To jest wliczone.
A tutaj jeszcze zwrócę uwagę na to, że podczas takiego badania my bardzo szybko skanujemy ten mózg, bo przykładowo no w czasie poniżej 1 sekundy jesteśmy w stanie zeskanować cały mózg, warstwa po warstwie, cały mózg. I to robimy przez kilkadziesiąt minut. Także proszę sobie wyobrazić ilość danych, która się gromadzi. Czyli mamy.
Ale właśnie jaka jest grubość takiego plasterka?
Około 2 mm. Czyli bardzo dosyć dużą rozdzielczością. Generalnie w takie badania strukturalne w rezonansie magnetycznym jesteśmy w stanie uzyskać tam rozdzielczość no, poniżej 1 mm, czyli bardzo dokładnie jak gdyby zobaczyć strukturę tego mózgu. Możemy zobaczyć no, zarówno strukturę samego mózgu, jak i strukturę połączeń tego mózgu, czyli tak zwaną To są tak zwane badania istoty białej, czyli połączeń, połączeń jak gdyby obszarów funkcjonalnych mózgu. Mamy, jak pamiętamy z biologii, korę mózgu, która stanowi jak gdyby jądra komórek nerwowych, no i aksony, takie te długie wypustki, które łączą się, łączą jak gdyby te komórki nerwowe między sobą. No i to jest właśnie ta istota biała. Ona zajmuje no, gro tego mózgu w środku tak bardziej. No i tutaj możemy odtworzyć właśnie te wszystkie połączenia tej struktury istoty białej, czyli możemy zobaczyć, co z czym się w mózgu łączy. I to jest takie obrazowanie strukturalne. A oprócz tego obrazujemy połączenia funkcjonalne. Czyli po pierwsze namierzamy obszary, które pełnią różnego rodzaju funkcje i patrzymy, jakie są ich wzajemne relacje. Tak? I widzimy, że te obszary się łączą w tak zwane sieci neuronalne. Mhm. Czyli mamy tak zwane sieci funkcjonalne, to się nazywa. Czyli kilka obszarów, które jakby jednocześnie pracują po to, żeby jakąś tam funkcję, jakieś zadanie wykonać. No i takich sieci jest kilka w mózgu i możemy za pomocą właśnie takiego badania przeanalizować, jak te sieci ze sobą współpracują, jak one się zmieniają. I na przykład jednym z takich badań, które ostatnio jest bardzo popularne, to jest takie badanie spoczynkowe mózgu. Mhm. Tak zwane resting state fMRI to się nazywa.
W czasie snu, tak? Badanie?
Nawet nie w czasie snu. W czasie takiego po prostu...
letargu, tak?
Taki, można powiedzieć letargu albo stanu zrelaksowania się, tak? Czyli osoba badana tak naprawdę no, nie dostaje konkretnych jakichś tam instrukcji, nie dostaje żadnych stymulacji, po prostu leży w skanerze i no, myśli sobie o różnych rzeczach. Zazwyczaj no, kiedyś się nawet prosiło o tym, żeby te osoby nie myślały o niczym konkretnym.
To chyba trudne.
Ale to jest trudne, tak? Zazwyczaj jak daliśmy takie polecenie, to one właśnie myślały o czymś konkretnym, więc zrezygnowaliśmy z takiego polecenia. I po prostu te osoby wtedy leżą w skanerze i zbieramy wtedy przez kilka minut no, obrazy, które pokazują, co tam w tym mózgu się dzieje, tak? Czy osoba, która o czymś myśli, no to generalnie stymuluje ten mózg, używa tego mózgu. A my podglądamy wtedy, co z czym się w danym momencie łączyło. No i jesteśmy w stanie odtworzyć na tej podstawie właśnie te sieci funkcjonalne, bo zazwyczaj w momencie, kiedy o czymś myślimy, no to ten mózg pracuje, tak? Struktury wymieniają, tak, struktury wymieniają między sobą informacje, czyli te połączenia funkcjonalne zaczynają tam przesyłać te informacje między strukturami, no i my to możemy podglądnąć i zobaczyć, jak ten mózg w takim stanie spoczynkowym funkcjonuje. I to nam daje bardzo dużo ciekawych informacji, dlatego że proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy się rodzimy, to jak nasz mózg wygląda i jakie pełni funkcje, no to jest zaprogramowane w genach, ale to jest raptem, można powiedzieć, jakieś 30 może procent tego, jak ten mózg
będzie wyglądał.
Mhm. Natomiast cała reszta, to jak mózg w danej chwili wygląda, to jest kształtowanie mózgu przez doświadczenie. Czyli całe nasze doświadczenie życiowe, wszystko, czego doświadczamy w ciągu życia, tak naprawdę kształtuje nasz mózg.
No, mózg to w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, bo przecież... Tak. O ile dobrze, może pan mnie skoryguje, o ile dobrze wiem, to mózg siedmiolatka ma dużo więcej połączeń neuronalnych niż mózg dwudziestolatka, bo w czasie tych kilku lat właśnie muszą zaniknąć niektóre z tych połączeń.
Czyli nawet ten okres to jest taki nawet początkowy, że przez pierwsze 2,5 roku okresu życia to jest właśnie taki okres, gdzie tych połączeń z każdej komórki nerwowej jest powiedzmy średnio około 15 tysięcy połączeń. Podczas gdy u osoby dorosłej około 5 tysięcy. Czyli widać, że no, trzecie
do śmieci.
Połączeń jak gdyby zanika.
Ale szkoda, to, nie? Szkoda.
Szkoda, tak. I to jest właśnie ten ważny okres. Tak? To jest ten okres, kiedy dziecko, można powiedzieć, kształtuje ten swój mózg i im więcej doświadcza, to tym więcej tych połączeń utrzyma. Tak, czyli bardzo ważne jest, żeby przez te pierwsze lata życia dziecka bardzo intensywnie go stymulować.
No ale zostaną właśnie te połączenia, które będą używane, prawda?
Tak.
Te, które nie będą używane.
Zanikają.
Czyli jeśli dziecko usłyszało muzykę i zaczęło grać na instrumencie, powiedzmy w wieku 3 lat, to stworzyły się tam połączenia, ale potem jeśli przez następnych kilka lat w ogóle nie będzie miało z tym do czynienia, to to zaniknie, prawda?
Stopniowo będzie zanikać, tak? Ale ten okres właśnie taki krytyczny, to są właśnie te pierwsze lata. I tutaj jeśli chodzi o rozwój mózgu, to rzeczywiście też mnóstwo jest już badań i mnóstwo ciekawych rzeczy wyszło. Na przykład to, z czym my się na przykład zajmujemy, to jest to, jak rozwija się tak zwany mózg fonematyczny. Mhm. Czyli jak dziecko nabywa w ogóle język i jak dochodzi do tego, że posługujemy się językiem.
No dziecko podobno już w życiu płodowym słyszy, prawda?
Tak, już wtedy słyszy. No ale jeszcze wtedy nie rozróżnia tych dźwięków mowy od innych dźwięków, prawda? Natomiast w pewnym momencie zaczyna rozróżniać dźwięki mowy i zaczyna to kodować w mózgu, prawda? I się okazuje właśnie, że to jest jeden z projektów, które akurat w tej chwili realizujemy, to jest tak zwane właśnie uczenie statystyczne, tak? Jak uczenie statystyczne wpływa na rozwój językowy. Czyli można powiedzieć, że dziecko jak się urodzi, to doświadcza ze środowiska różnego rodzaju dźwięków. No i akurat jest tak, że często rodzice czy tam rodzeństwo no, mówi do tego dziecka, więc to dziecko słyszy dźwięki mowy, a ponieważ przy okazji no, te dźwięki są dosyć częste, prawda, w jego środowisku, jego otoczeniu, no to zaczyna jakby mózg sobie to kodować, tak, że to jest coś ważnego, w związku z tym muszę sobie to zakodować. I tak usłyszawszy no, kilka tysięcy razy dane słowo, mózg sobie zakodowuje strukturę jakby tej wypowiedzi, tego słowa i później już to rozpoznaje.
Później jeszcze kojarzy z konkretną sytuacją.
Tak, później zaczyna kojarzyć z konkretną sytuacją i zaczyna się kodowanie właśnie tych właśnie pojęć językowych. I jak sobie zbuduje taki mały słowniczek, już można powiedzieć, takich podstawowych pojęć, no to już mu łatwiej jest rozwinąć ten słowniczek, bo na bazie tego, co już ma, dodaje jak gdyby dodatkowe słowa. Czyli to uczenie statystyczne, czyli takie statystyczne, można powiedzieć, pozyskiwanie informacji ze środowiska jest niezwykle ważne do tego, żeby ten język w ogóle zaczął się wykształcać. A dopiero później już zaczynamy kodować już to, mając pewną bazę. I na przykład taką ciekawostką jest to, że w wieku mniej więcej 9-10 miesięcy dziecko uczy się kodować fonemy. Czyli rozpoznaje dźwięki mowy ze swojego ojczystego języka zazwyczaj, tak? W momencie, kiedy byśmy na przykład podawali te dźwięki mowy z innych języków, właśnie w tym okresie.
Równocześnie,
tak? To dziecko również by sobie wychwyciłoby pewne niuanse właśnie w tych fonemach z obcych języków i zakodowałoby sobie to w mózgu i później w okresie starszym łatwiej by się nauczyło tych obcych języków, dlatego że już usłyszałoby pewne różnice w tych fonemach. Jeśli nie słyszy tych fonemów w tym okresie, no to po prostu nie ma tego zakodowanego w mózgu i później w wieku dorosłym, albo w już takim późniejszym, to dziecko jak gdyby nie rozpoznaje tych różnic między tymi dźwiękami. Na przykład język chiński, tak, jest takim fonematycznym językiem i tam na przykład gdyby Chińczyk powiedział jakieś dwa słowa, dla Europejczyka mogą brzmieć identycznie, a dla niego będzie tam różnica, dlatego że on słyszy tą różnicę w fonemie.
I dlatego potem nie jesteśmy w stanie też mówić tym językiem, nie słyszymy różnic.
Nie słyszymy po prostu różnicy. Jak nie słyszymy różnicy, to nie jesteśmy w stanie wyłapać różnicy w znaczeniu tych słów.
Czyli co? Jak mamy dziecko, to trzeba włączać mu z magnetofonu czy z jakiegoś urządzenia różne języki i stymulować w ten sposób?
To troszeczkę pomoże, natomiast no, najbardziej istotne bodźce są te, które właśnie są w kontakcie. Tak? Czyli jeśli dziecko...
Czyli zapraszać obcokrajowców.
Tak, zapraszać obcokrajowców, albo mieć opiekunkę na przykład z innego kraju, tak, i to na pewno pomoże, tak,
w tym rozwoju językowym.
I można powiedzieć, że w momencie, kiedy dziecko bardzo wcześnie ma kontakt z obcym językiem, to ten język, znaczy jakby obszar mózgu, który koduje ten język, łączy się z tym językiem ojczystym. Można powiedzieć, że ten obcy język jest, można powiedzieć, takim zlepkiem języka ojczystego i tego obcego. Można powiedzieć, że to jest taki jeden meta język, który jest naturalnie dla mózgu jednym językiem.
I no, dlatego... Czyli można pominąć w ten sposób ten problem, który mamy, że to jest nasz drugi język, tak, prawda? Że tak. Wtedy to też jest nasz język posługujemy taki prawie
się
ojczysty.
Po prostu, tak, mhm. Posługujemy się tym językiem wtedy niemalże mhm. płynnie, tak samo jak swoim ojczystym no, językiem. Tak. Mhm. Natomiast jeśli później się ten język nabywa, tak, czyli w momencie, kiedy najpierw nauczyliśmy się języka ojczystego, no i po paru latach, jak już jesteśmy trochę starsi, mhm. uczymy się obcego języka, to wtedy się okazuje, że w mózgu już jest zarezerwowane miejsce na ten ojczysty język, no i ten obcy język nie za bardzo może sobie tam znaleźć Aha. tam miejsce, prawda? Więc szuka sobie jakiegoś innego miejsca, mhm, gdzie, gdzie może jak gdyby wykorzystać ten mózg do tego, żeby zakodować sobie tam ten język. No i wtedy się okazuje, że dosyć często na przykład w wieku takim starszym kodowanie języka jest później w drugiej półkuli na przykład, tak? Albo w obszarze gdzieś obok, albo mhm. w drugiej półkuli wręcz. No i teraz mamy taką różnicę, że osoba, która później nabyła język, no mniej płynnie się posługuje tym językiem. Zazwyczaj musi sobie jakby tłumaczyć tak. z jednego języka na drugi.
Z prawej półkuli na lewą.
Tak, czyli musi poprzerzucać te informacje z jednej półkuli na drugą. No i to wszystko powoduje, że no, nie ma takiej płynności i nie ma tego akcentu takiego.
Flowu tak
takiego
zwanego.
Flowu, tak. Mm-hmm. To wszystko jest już trochę takie, no... trudniejsze w tym
No to niezwykle ciekawe rzeczy pan opowiada. Pewnie również te językowe rzeczy, to jest jeden wycinek, prawda? Pozostałe bodźce tak samo rozwijają tak, się.
Dokładnie.
Chociaż język rzeczywiście jest taki dosyć skomplikowany, bo jest abstrakcyjny, prawda? To nie jest coś naturalnego, tak jak dotyk, tak jak jakiś obraz. Jest to bardziej skomplikowane, bo to jest język symboli, który jest przykładany na język znaczeń, ale to musimy zostawić na inną audycję szczegóły takich historii, bo są bardzo ciekawe. Ale chciałem pana zapytać o taką podstawową rzecz. Czym się różni rezonans od tomografii? Rezonans magnetyczny od tomografii.
Tak, to są dwie różne techniki. Tomograf komputerowy opiera się o techniki rentgenowskie, tak? Czyli tam wykorzystywane jest promieniowanie rentgenowskie, które, jak wiadomo, jest promieniowaniem jonizującym, czyli może uszkadzać teoretycznie nasze komórki, czyli już ma taki zakres energii, który no, oddziałuje z komórkami naszego ciała.
No ale teraz o wiele mniej się używa tych promieni, tak? To znaczy mniejsze
te
natężenie.
Dawki, te dawki są już coraz mniejsze, no bo rozwój technologii pozwala...
Coraz czulsze są urządzenia rejestrujące.
Coraz czulsze detektory, w związku z tym mniej możemy tego promieniowania wygenerować. Natomiast no, w rezonansie magnetycznym też używamy fal elektromagnetycznych, ale o znacznie innym, znaczy w innym zakresie, tak? W zakresie fal radiowych. Fale radiowe no, to jest taki zakres, można powiedzieć, niskoenergetyczny tych fal elektromagnetycznych, który no, już nie jest w stanie, jakby ma za mało energii, żeby uszkodzić nasze komórki. W związku z tym nie oddziałuje z naszym organizmem. Tak naprawdę fale elektromagnetyczne radiowe
no, cały czas nas przenikają,
tak? Zarówno te z kosmosu, jak i te, które człowiek sami generuje, tak? Więc no, jak wiemy już od dziesiątek lat te fale jakby nas jakby otaczają. I...
No tak, już sto kilkadziesiąt lat istnieją te nasze
tak.
fale.
No i jakoś nie widać jakichś takich większych efektów. Tak? No wiadomo, że gdyby no ja to widzę, natężenie tak, no, było...
Wybuch cywilizacji, no, wszystkie tak. kosmiczne podboje i tak dalej.
No tak, to jest efekt, owszem, ale takich efektów biologicznych tak, na naszym organizmie raczej nie widać. Więc no, ten rezonans
magnetyczny.
Tak, rezonans magnetyczny jest w związku z tym nieinwazyjny. Znaczy tam jest zarówno pole magnetyczne, takie stałe pole magnetyczne, bardzo silne, które musi jakby towarzyszyć temu, że w momencie, kiedy wkładamy pacjenta tam do skanera, on znajduje się w bardzo silnym polu magnetycznym. No i konkretnie jądra wodoru, czyli protony, tam ulegają pewnej reorganizacji, czyli jakby porządkują się. To dzięki temu jesteśmy w stanie później za pomocą fali radiowej pobudzić te jądra wodoru, czyli te protony i uzyskać od nich sygnał właśnie tego rezonansu magnetycznego. Czyli można powiedzieć, że one na chwilkę pobierają tą energię z fali radiowej, czyli z anteny, którą wysyłamy do człowieka, pobierają tą energię i za chwilkę tą energię z powrotem, można powiedzieć, odbijają. I my rejestrujemy, a jednocześnie manipulujemy polem magnetycznym po to, żeby zobaczyć, z którego miejsca ten sygnał się odbija, tak? Czyli jesteśmy w stanie później zrekonstruować dokładnie, gdzie ile tych protonów się znajdowało.
I to się różni od tomografu właśnie dokładnością, zdaje się, prawda? Rezonans jest bardziej dokładnym obrazem.
Można powiedzieć, że jeśli chodzi o taką rozdzielczość przestrzenną, to są bardzo zbliżone techniki, czyli bardzo zbliżoną mają rozdzielczość, poniżej 1 mm. Natomiast no, różni się tą czułością, tak? Znaczy w tomografii komputerowej bardziej, można powiedzieć, te tkanki twarde są lepiej widoczne na obrazie, aczkolwiek no, można badać wszystkie tkanki. Natomiast w rezonansie magnetycznym bardziej opieramy się na tkankach miękkich, czyli te, które zawierają płyny, wodę, to te tkanki są znacznie lepiej widoczne. I tutaj, jeśli chodzi o kontrast obrazu, czyli to te szczegóły takie, które są rozróżnione na obrazie, no to rzeczywiście rezonans magnetyczny nie ma sobie równych. To jest technika, która ma najlepszy tak zwany kontrast tkankowy, czyli jesteśmy w stanie tam odróżnić poszczególne tkanki od siebie i dokładnie zrekonstruować je co do milimetra. Także tutaj można powiedzieć, jeśli w zależności od tego, jaka jest potrzeba, czyli bardziej układ kostny, to wtedy tomografia, jeśli bardziej tkanki miękkie, no to rezonans magnetyczny, a szczególnym...
A często wykonuje się oba, prawda, badania?
Tak, często też się oba wykonują. Takim szczególnym zastosowaniem rezonansu to jest obrazowanie głowy i mózgu, no i kręgosłupa. Można powiedzieć, że tak z 80% tych badań dotyczy właśnie głowy i kręgosłupa.
Czyli kości.
A 20% reszty ciała.
Bardzo ciekawe rzeczy pan opowiada. Będziemy musieli się jeszcze spotkać, pewnie nie raz.
Chętnie.
Pan doktor habilitowany inżynier Tomasz Wolak był moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
To był odcinek podcastu Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila mampytanie@ifps.org.pl. Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i lub procedur terapeutycznych, decyduje lekarz indywidualnie zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.